A gościem Radia Zety jest dzisiaj Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska i przewodnicząca Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, partii Inicjatywa Polska.
Partii nawet, o, teraz to rzeczywiście tak. Lewe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. Czy Rafał Trzaskowski wybiera się do Końskich w najbliższy poniedziałek?
Rafał Trzaskowski wybiera się w wiele miejscowości. W planach Końskich tym razem nie widziałam na poniedziałek. Natomiast Rafał Trzaskowski namawia Andrzeja Dudę do odrobiny odwagi i do przyjścia na debatę teraz proponowaną we czwartek przez grupę mediów.
To raczej nie nastąpi, no ale tam się wygrywa wybory, jak to mówił Grzegorz Schetyna, w Końskich, a nie na Wilanowie. Skądinąd na Wilanowie Trzaskowski wygrał te wybory. No ale dlaczego nie może w takim razie kandydat Koalicji Obywatelskiej wziąć udział w debacie proponowanej przez TVP?
Pani redaktor, Rafał Trzaskowski wziął udział w debacie proponowanej przez TVP, odpowiadał na absurdalne, bzdurne pytania, które nie interesowały nikogo. Jest druga tura i Rafał Trzaskowski jest gotowy do każdej sensownej debaty. Trwają rozmowy sztabu, zadeklarował udział i w tej debacie TVN-owskiej razem z portalami internetowymi i w każdej innej, która będzie na sensownych, uczciwych warunkach. Na nieuczciwej już był. Więc teraz
czy przewiduje pani, że ta debata w TVP, gdzie pytania padały bez publiczności, to byłaby nieuczciwa?
Pani redaktor, oglądam bardzo rzadko, ale oglądam jednak czasami TVP i słowo uczciwości TVP przestały w ogóle chodzić w parze i stać blisko siebie. Natomiast pozwoli pani, że wrócę do tego, gdzie się wygrywa wybory. Bo wczoraj Rafał Trzaskowski był w Kościerzynie, Kartuzach i Chojnicach. Dziś Wałcz, Piła między innymi w planie. Także jeździ wygrywać wybory tam, gdzie są jeszcze osoby wahające się, do trochę mniejszych miejscowości.
Wasowy sztabowiec wyszedł z Barbary Nowackiej.
I powiem pani tak, w tych Chojnicach wczoraj był tak niesamowity tłum, tak fantastyczna energia, pełno też młodzieży, co jest bardzo charakterystyczne dla tych spotkań, że mam wrażenie, że wybory wygrywa się w całej Polsce, a nie w TVP i z panem Andrzejem Dudą.
A czy wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta będzie oznaczać wojnę na górze?
Wybór Rafała Trzaskowskiego będzie oznaczać porządek, spokój, praworządność. Wybór Rafała Trzaskowskiego to jasna deklaracja naszego kandydata.
Ale jak to? No, ale skoro kandydat Koalicji Obywatelskiej mówi, że będzie wypalał żelazem to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, no to to nie brzmi jak zapowiedź gołąbka pokoju, czy też gałązka oliwna.
Rafał Trzaskowski odnosił się do bardzo konkretnych rzeczy, które zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Do demolki w wymiarze sądownictwa i tutaj postawi już tamę. Będzie bardzo dbał o standardy w mediach publicznych. Co doskonale wiemy, że z naszych podatków utrzymywane nie są tak naprawdę dzisiaj media publiczne, tylko instytucja, która zajmuje się propagandą i pogardą. Propagandą na rzecz rządzących i pogardą do każdego innego. Czy to nauczyciel, czy lekarz rezydent, czy osoby nieheteronormatywne, czy opozycja, czy czasami też inne media. No to nie są żadne standardy. Rafał Trzaskowski natomiast deklaruje jasno. Nie dość, że utrzyma program 500+, i będzie dbał o wzrost emerytur nie tylko w ramach 13 emerytury, bo to absolutnie będzie utrzymał, bo też widzi, jak to jest potrzebne, ale będzie też dbał o to, żeby żaden program rządowy, który ma uderzyć w ludzi, nie został przez niego podpisany.
Rafał Trzaskowski też nie pamiętał, jak głosował w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, ale czy Rafał Trzaskowski będzie chciał obalić rząd Zjednoczonej Prawicy? Bo taki z kolei scenariusz też kreśli Jarosław Gowin.
Niech się pan Gowin przestanie bać. Jak są dobrym rządem, który będzie rządził dobrze dla Polek i Polaków, to przecież nikt ich nie będzie obalał. Tylko będą musieli wreszcie rządzić się w ramach istniejącego ładu prawnego, a nie liczyć na to, że prezydent będzie tak, jak to teraz ma miejsce, podpisywał niekonstytucyjne ustawy w środku nocy. Po prostu trzeba będzie żyć zgodnie z normami prawa. Ja rozumiem, że dla części polityków PiS-u i w ogóle całej prawicy jest to rzecz nie do wyobrażenia, ale naprawdę takie standardy są Polsce potrzebne. I o to zadba Trzaskowski. O to, żeby ustawy wychodziły dobre, sprawdzone, żeby nie trzeba było ich 17 razy poprawiać, i żeby służyły ludziom, a nie wyłącznie interesom jednej partii.
A jak chcecie przekonać wyborców Szymona Hołowni, te ponad 2,5 miliona osób, które zagłosowały, żeby teraz zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego?
Będziemy zabiegać o ten każdy głos wyborczy i wyborców Szymona
Hołowni.
Ale jak
konkretnie chodzi o tę grupę wyborców? No jeśli ci wyborcy głosowali na Szymona Hołownię, który mówił o tym, że trzeba rozbić ten duopol PO i PiS-u, no to jak mieliby teraz zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, który jest emanacją jednak Platformy Obywatelskiej? Zasiada w zarządzie tej partii. No zasiada w zarządzie, jest wiceprzewodniczącym, no nie jest tam jakimś pionkiem, nie jest płotką.
Nie jest pionkiem, ale jest przede wszystkim samorządowcem. A samorządowiec, który zajmuje się budową mieszkań, nie zajmuje się budową mieszkania socjalnego dla zwolennika tej czy innej partii. Nie dba o to, żeby edukacja była lepsza dla tej czy innej partii.
Dobrze, ale nie odpowiedziała pani na moje pytanie. To jak będziecie przekonywać wyborców Szymona Hołowni, żeby zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego? To jest potężna armia wyborców.
Oczywiście, jeżeli pani redaktor pozwoli, odpowiem na to pełnym, dosyć złożonym zdaniem, aczkolwiek konkretnie. Trzaskowski jako samorządowiec dokładnie wie, że działanie na rzecz interesów jednej partii to jest zwyczajnie głupota i to są zachowania nieludzkie. Bo to, co możemy obserwować teraz przy rządzącym PiS-ie, no to właśnie są działania, gdzie beneficjentami w dużej mierze są zwolennicy jednej partii. Więc Trzaskowski pod tym względem rozumienia samorządów, istoty demokracji, istoty partycypacji nie będzie kandydatem partyjnym. Po drugie, jest popierany przez całą koalicję obywatelską, w tym Zielonych, w tym Nowoczesną, w tym Inicjatywę Polska i potrafi znaleźć ten dialog. To, co myślę, że będzie bardzo istotne dla wyborców i wyborczyń Szymona Hołowni, to jest to, że jest tym kandydatem, który zamierza spełniać, bo i tak to ma w swoim programie, znaczną część ich postulatów dotyczących Zielonego Ładu, dotyczących sprawiedliwości i praw człowieka, dotyczących standardów uczciwości, dotyczących powrotu do demokracji, Polski na drogę demokratyczną. I będziemy namawiać każdego z wyborców i wyborczyń Szymona Hołowni, o których wiemy, że budują już w tej chwili własny ruch, że jeżeli chcą, żeby również ten ruch ich się rozwijał, żeby czuli możliwość wolności, możliwość na przykład głoszenia swoich poglądów wolnym słowem, to wybór Rafała Trzaskowskiego da im tę możliwość, da im tę przestrzeń.
No ale przecież teraz też mogą, ale przecież teraz też mogą wyrażać swoje opinie, kiedy prezydentem jest Andrzej Duda. To co, jeśli Andrzej Duda wygrał ponownie, to nie wiem, wkroczy do akcji cenzura?
Pani redaktor, ja dawno nie byłam w mediach publicznych, ponieważ również jest tam zapis, na który działa tak, że mnie po prostu tam nie zapraszają.
Ale pani jest o tym przekonana na 100%, że jest taki zapis, że pani mają nie zapraszać, że Barbara Nowacka tam jest B, że jest na czarnej liście?
I to wiele lat temu się tam znalazłam, była chwila zelżenia i z powrotem wróciła. Natomiast pani redaktor, widzimy też jak przedstawiani są politycy opozycji, widzimy w jaki sposób przedstawiani są też ludzie, którzy mają inne poglądy. Czy to jest realna wolność słowa? Czy realną wolnością słowa jest to, że kiedy ktoś wygłasza pogląd inny niż się podoba rządzących, jest cały czas krytykowany i atakowany? Czy dziś możemy powiedzieć sobie, że media publiczne spełniają rolę właściwą? Otóż nawet OBWE powiedziało, że w procesie wyborczym media publiczne nie odgrywały właściwej roli. Więc jak nowo powstający ruch Szymona Hołowni ma się czuć bezpieczny w głoszeniu swoich poglądów? Ja mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz o pracy w Sejmie. Kiedy opozycja zgłasza swoje projekty, jesteśmy natychmiast ścinani, mamy ograniczany czas wypowiedzi, nasze projekty są chowane gdzieś, potem PiS je przepisuje, przedstawia jak swoje. To właśnie jest historia z tym bonem turystycznym, kiedy my żeśmy przygotowali znacznie szerszy projekt ustawy. Projekt przygotowany przez PiS nagle okazał się projektem pana Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta. Nasz został zepchnięty do komisji, a ich procedowany jako jedyny, główny i istotny. Chociaż tak
czyli
naprawdę...
Czyli rozumiem, opozycja jest traktowana po macoszemu.
Tak, i to o tym ruch Szymona Hołowni też będzie wiedział.
I tutaj musimy postawić...
Tylko Trzaskowski.
Jeszcze raz?
Chcą normalności... Chcą demokracji, tylko Trzaskowski.
I tutaj stawiamy już pauzę. Barbara Nowacka oczywiście z nami zostaje. Koalicja Obywatelska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. I porozmawiamy
dziękuję
na przykład,
państwu,
jak Rafał Trzaskowski chce przekonywać do siebie na przykład wyborców Krzysztofa Bosaka, ale nie tylko. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Ale na początek przypomnę, że jest z nami Barbara Nowacka oczywiście i przewodnicząca partii Inicjatywa Polska. A ile tylko członków ma pani partia?
Pani redaktor, mamy kilka tysięcy osób w całym
kilka
kraju
tysięcy.
I rośniemy w siłę. Tak, rośniemy w siłę, co jest strasznie sympatyczne. Wczoraj właśnie byłam na Pomorzu, gdzie kilka osób zgłosiło się kolejnych, że chce z nami współpracować, bo w ramach tej kampanii widzą się i po kampanii w pracy w tym lewym skrzydle Koalicji Obywatelskiej, co dla wielu osób jest wartością i widzą też jaką siłę przebicia mają nasze postulaty właśnie z tej lewicowej agendy w ramach Koalicji Obywatelskiej, jak duże szanse na realizację.
Na początek pytanie od słuchacza. Darek pyta, wiem, że popiera pani Rafała Trzaskowskiego, ale czy nie jest pani smutno, gdy widzi pani wynik Roberta Biedronia na poziomie 2,2%?
Jest mi smutno, bo ja przede wszystkim cenię Roberta Biedronia jako sprawnego samorządowca, jako bardzo odważnego działacza na rzecz praw mniejszości przez lata. I wiem, że gdyby on miał lepszą kampanię, gdyby mądrzej pokierowano i on pokierował pewno kilkoma swoimi decyzjami politycznymi. Gdyby mu pozwolono też lepiej kierować swoją kampanią, to byłby lepszy wynik, bo dla agendy, którą głosi, no to nie jest obiecujący prognostyk.
Czyli
ale
co,
wydarzyło się tak.
Razie, sztab w takim razie zawiódł?
Panie redaktorze, ja nie będę rozliczać innych sztabów. Zajmuję się naszą pracą na rzecz kampanii.
No to co tam zawiódło w takim razie? Kampania była nie taka, tak? Źle
wiele
prowadzona.
Rzeczy było nie takich, ale proszę o to pytać tych, którzy w to byli zaangażowani. Z tego, co słyszę, to tam walka już o to, kto będzie odpowiedzialny, trwa, kto poniesie jakąkolwiek karę polityczną, niepolityczną, też trwa. Nie chcę się tym zajmować, bo chciałabym, żeby te postulaty, które są i dla mnie, i dla części ludzi lewicy bardzo istotne, mogły być realizowane. A żeby były realizowane, to ja naprawdę nie będę zajmowała się walkami na lewicy, tylko wprowadzaniem tej progresywnej agendy dotyczącej praw pracowniczych, dotyczących zabezpieczeń socjalnych, ale też dotyczących praw i wolności osobistych w program i Koalicji Obywatelskiej, i Rafała Trzaskowskiego. To jest moje zadanie i namawiam wszystkich, którzy chcą nam pomóc z tej lewej strony, a jest tam cała rzesza świetnych aktywistek i aktywistów do współpracy, bo walczymy o to samo. Walczymy o Polskę, w której każdy będzie się czuł wolny, godny i szczęśliwy.
Tak, to w takim razie zapytam kobietę lewicy, jak chcecie przekonywać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego wyborców, którzy zagłosowali na Krzysztofa Bosaka?
Myślę, że to jest cały czas ten sam motyw, który powinien kierować większością ludzi, dla których istotą jest pluralizm i demokracja. Że Rafał Trzaskowski będzie bezpiecznikiem. I tak jak my widzimy w wielu miejscach, jak cierpią na reformach PiS-u, a szczególnie teraz po pandemii, na tym nieradzeniu sobie z kryzysem, który no już się zbliża od strony pracowniczej, tak samo ucierpieli pracodawcy, tak samo ucierpiały małe firmy i przedsiębiorcy. I do nich będzie też Rafał Trzaskowski się adresował. Zresztą wczoraj zapowiedział takie weto podatkowe, które gwarantuje, że jeżeli podatek będzie uderzał wprost przedsiębiorczość, będzie na niekorzyść ludzi, którzy zakładają swoje firmy, prowadzą swoją działalność gospodarczą, a Rafał Trzaskowski będzie mógł to zawetować. Nie podpisze żadnego głupiego, szkodliwego podatku. To jest, myślę, że bardzo ważna sprawa, szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak duże są obciążenia podatkowe dla firm, jak trudno jest się firmom rozliczać. Ten czas rozliczeń dla przeciętnego przedsiębiorcy wzrósł o blisko 80 godzin w czasie funkcjonowania rządów PiS. I tu absolutnie trzeba to zmienić.
I to ma przekonać tych wyborców Krzysztofa Bosaka. A przecież to są też ludzie, nagłosowali na Krzysztofa Bosaka, który jest jednym, z tego co pamiętam, to z organizatorów Marszu Niepodległości. Marsz Niepodległości przez środowiska związane z Koalicją Obywatelską i też przez wielu polityków Platformy Obywatelskiej był bardzo źle oceniany.
Oczywiście, pani redaktor, i doskonale wiemy, że każdego nie przekonamy. Ale tych, którzy są do przekonania w sprawach gospodarczych, będziemy przekonywać. Dla nas fundamentem jest otwartość, pluralizm, prawa człowieka. Nie jesteśmy w stanie adresować się hipokrytycznie do ludzi, dla których to nie są wartości. Natomiast jest cała masa wyborców Bosaka, którzy mówią, że te sprawy dotyczące kwestii wolności, kwestii podejścia do historii były dla nich mniej istotne, a kwestia przedsiębiorczości była istotna. No i tutaj mają Rafała Trzaskowskiego. A w dodatku, tak samo wszystkim partiom, szczególnie tym mniejszym, jak nam, Koalicji Obywatelskiej, zależy na możliwości normalnego funkcjonowania. I my się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach. Ale kiedy widzimy, co z nimi się robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, które mi są obce, to myślę sobie, nie na tym polega demokracja, żeby komuś, kto ma demokratyczny mandat, odbierać głos tylko dlatego, że PiS-owi się nie podoba.
A sądzi pani, że będzie jeszcze posiedzenie Sejmu przed drugą turą wyborów?
Podobno będzie w najbliższym. Podobno będzie w najbliższy wtorek. Takie chodzą słuchy, że będzie posiedzenie Sejmu, gdzie znowu PiS zrobi cyrk, pokazując, jak to Andrzej Duda wychodzi z inicjatywą. Mówiąc szczerze, jest to prawie tak śmieszne, jak demokratyczna telewizja publiczna, bo Andrzej Duda nie wychodzi ze swoją żadną inicjatywą tak naprawdę, tylko podpisuje się pod pewnymi inicjatywami PiS, któremu prezes podsuwa, a teraz będą udawali, że jest to człowiek silny i sprawczy.
No,
pięć
ma być,
lat Andrzeja Dudy
ma być
pokazały,
uchwalony
że nie
ten
jest
bon turystyczny.
Silnym. Słucham?
Ma być, rozumiem, uchwalony ten bon turystyczny dla rodzin, dla
no,
dzieci.
Taki jest plan. Zresztą nasi senatorowie pracowali nad tym projektem w Senacie i proponowali chociażby o rozszerzenie dla rencistów, chociażby dla osób starszych, chociażby o dzieci, osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, no ale tu oczywiście propaganda pisowska nie ma interesu, więc nie są zainteresowani. To no, poszło jako wnioski mniejszości.
Ale prezydent przecież już podczas wieczoru wyborczego obiecał dodatkowe emerytury dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. To miało być takie 400+. Dla, no też to jest niemała rzesza, około 700 tysięcy osób.
Absolutnie i z ochotniczymi strażami pożarnymi spotykał się Rafał Trzaskowski i dokładnie tydzień wcześniej niż się widział z nimi Andrzej Duda proponował rozwiązania, które mają dokładnie wesprzeć ich finansowo. Te ochotnicze straże pożarne, ludzi ciężko dbających o całe swoje otoczenie, dbających o bezpieczeństwo, poświęcających swój bardzo często wolny, cenny czas na ratowanie obywateli. No a potem okazuje się, że Andrzej Duda znowu zrobi jakiś myk i obieca coś, czego nie dotrzyma. I gdybym ja wierzyła we wszystkie obietnice Andrzeja Dudy, to dzisiaj, i one by się stawały prawdą, to żylibyśmy w kraju, w którym Andrzej Duda nie
podpisuje. No tak, tylko że Rafał Trzaskowski też może bardzo wiele rzeczy obiecywać, zakładając, że wygrałby te wybory, to po drugiej stronie ma większość sejmową w postaci Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, od której to będzie zależało przyjęcie na przykład ustawy, którą zaproponowałby pan prezydent.
Ale to od Rafała Trzaskowskiego będzie też zależało, czy jakie ustawy będą przechodziły przez jego biurko i będą przez niego podpisywane, więc to jest wielkie pole do negocjacji. Z drugiej strony, kiedy PiS będzie wiedział, że ma ten bezpiecznik, który będzie miał narzędzia, w tym narzędzia często kontroli nad tym, co dzieje się w różnego rodzaju instytucjach, będzie im znacznie trudniej proponować rozwiązania niezgodne z prawem, bo będą się po prostu bali. Zresztą już dzisiaj mamy sygnały od polityków PiS, którzy widzą, że kampania Andrzeja Dudy nie idzie tak, jak powinna, że oni generalnie to może byliby otwarci na jakąś współpracę. My tym dzisiaj nie jesteśmy kompletnie zainteresowani. Ale w tym wielkiej pisowskiej machinie trzeszczy. Są tacy, którzy już wcześniej powiedzieli stop, to jest grupa od Gowina, która naprawdę miała duży udział w zablokowaniu tych niedemokratycznych wyborów proponowanych na 10 maja. Są też koniunkturaliści, którzy już się rozglądają, gdzie by dalej pójść.
A kogo pani ma na myśli, mówiąc o koniunkturalistach, którzy się rozglądają?
No, pani redaktor, są tacy, nie będziemy rozmawiać o nazwiskach. Bo
ale dlaczego nie? Proszę rzucić chociaż jedno nazwisko. Kto
nie
tam się rozgląda?
Nie będę rzucała nazwiskami, bo to są kuluarowe plotki. A dzisiaj celem nie jest zajmowanie się plotkami, tylko
przekonywanie
ludzi.
Ale sama je pani wywołała, no mówi pani, że są już jacyś koniunkturaliści, którzy się rozglądają, dokąd by tutaj pójść. No właśnie, no to posługuje się pani plotką, a nie chce pani powiedzieć o kim mowa. No myślę, że słuchacze byliby ciekawi, kto już tutaj generalnie sobie tam wydeptuje jakieś nowe ścieżki, ewentualne alternatywne.
Mogę powiedzieć, że nikt sobie niczego nie wydeptał.
Jeszcze nie. A czy te wybory były uczciwe? Bo pani przecież stanęła na czele takiego... Nie wiem, co to jest w ogóle, jak to nazwać. Koalicji Uczciwe Wybory.
I mogę powiedzieć, że to, co się działo przy wyborach za granicą, jest absolutnie wątpliwe. I pytaliśmy pana ministra Czaputowicza, czy to jest zwykła jego nieudolność, czy brak dobrej woli. A kiedy teraz słyszymy doniesienia z Wielkiej Brytanii chociażby, że dopiero teraz dochodzą pakiety wyborcze, że nie można się dodzwonić do konsulatów. Kiedy słyszymy, że ten system, gdzie można się było przez jeden dzień rejestrować dla osób z zagranicy, padł akurat w ten dzień, kiedy się można było rejestrować, no to mamy coraz więcej podejrzeń, że to jednak zła wola i próba odebrania części Polonii głosów wyborczych. Po drugie, to, co
no dobrze,
się
a
czasami...
czy to może być jakąś podstawą do podważania wyborów, w takim razie w wyniku wyborów?
Będziemy bardzo uważnie śledzić każde takie zgłoszenie. Mamy też zgłoszenia w kraju i tu mój wielki apel do wszystkich, dla których cenna jest demokracja, bez względu na kogo głosowali w pierwszej turze. Zgłaszajcie się państwo, proszę, na mężów zaufania. Na stronie Trzaskowski 2020 będzie też zakładka, gdzie są nasi koordynatorzy w poszczególnych województwach. Są też organizacje społeczne, w tym Komitet Obrony Demokracji, w tym Obserwatorzy Wolnych Wyborów, gdzie można się zgłaszać, że chce się być mężem lub żoną zaufania. I bardzo trzeba patrzeć komisjom na ręce. One często są nieprzygotowane. Mieliśmy już sygnały o ginących głosach i teraz przyglądamy się pod względem prawnym, ale przede wszystkim to potrzebni są ludzie do patrzenia na ręce. Są też członkowie komisji, bardzo często ze strony też naszego komitetu. Natomiast konieczna jest ta kontrola. Konieczni są mężowie i żony zaufania. i alarmowanie o każdym sygnale,
no
o każdej nieprawidłowości.
I jest tutaj taki przykład członka komisji z Bytomia, członka komisji wyborczej, który na kartach do głosowania, gdzie oddano głos na Rafała Trzaskowskiego, po prostu dopisywał dodatkowy krzyżyk, co wiadomo, że od razu czyni to głosowanie, ten głos akurat nieważnym. No i co możecie zrobić w tej sprawie?
No to jest absolutnie sprawa do prokuratury i do komisji wyborczej, sprawa na protest wyborczy. Dzisiaj zresztą planujemy też o tym w mediach więcej powiedzieć i o tym, w jaki sposób się powinniśmy my jako obywatele zabezpieczać
dobrze,
przeciwko
takim
fałszerstwom.
I co w tej sprawie konkretnie zrobicie akurat w tej sprawie z komisji z Bytomia?
Będziecie Pani
zawiadamiać
redaktor,
prokuraturę?
W tej sprawie...
Będziecie składać protest wyborczy?
Pani redaktor, w tej sprawie mamy spotkanie o godzinie 9. Jeżeli pani pozwoli, wrócę do państwa z ostateczną decyzją. Dzisiaj na poziomie godziny 12 najpóźniej się państwo dowiecie, bo też musimy spotkać się z prawnikami i to jest w toku.
Ale dla pani taki Rafał Trzaskowski to może nie być jednak wymarzonym kandydatem, no bo w kampanii z chociażby ten skrót LGBT to nie może mu przejść przez gardło. Unika tego
jednak. Jak to nie może przejść przez
no,
gardło?
No słabo jakoś. Nie, no cały czas słyszymy, że to nie jest temat na temat, że to realne Pani problemy redaktor. Są gdzie indziej.
Pani redaktor, byłam wczoraj na wielkim wiecu Rafała Trzaskowskiego w Chojnicach. Nikt nie ma takiej odwagi jak on, żeby adresować się do ludzi, którzy są wykluczani, którzy są zaszczuwani. To on powiedział jasno, co mu się nie podoba w telewizji publicznej i... Można oczywiście mówić, że mógłby o czymś
no dobrze, ale my ciągle
więcej.
Wracamy do telewizji publicznej, jakby to był główny przeciwnik dla Rafała
ale
Trzaskowskiego.
Czyny. Nie, głównym przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego jest Andrzej Duda, natomiast telewizja publiczna jest jednym z narzędzi PiS-u i Andrzeja Dudy do siania nieprawdy i skłócania Polek i Polaków. Natomiast to, co mówił Trzaskowski, to, co mówi, to jest jedno. Bo mówi też dużo, mówi odważnie i widzę, jak staje po stronie wykluczonych. Ale też Trzaskowski udowadnia czynem, jak dla niego ważne są wartości prawa człowieka. Powołał Radę na Rzecz Kobiet, podpisał kartę, o której doskonale było wiadomo, że prawica rozpęta piekło. Tylko on uważał, że tak trzeba, że trzeba zabezpieczyć dzieciaki przed tym, żeby nie były w szkole poniżane, atakowane, żeby umiały się bronić przed złym dotykiem. Dzisiaj mamy temat, który mną wstrząsnął wczoraj wieczorem, jak przeczytałam, że pan Andrzej Duda ułaskawił osobę skazaną za pedofilię i pozwolił jej na kontakty z ofiarami. I ja oczekuję sensownych wyjaśnień od Andrzeja Dudy, bo on pisze, że to na wniosek ofiar. Pani redaktor, ja zajmowałam się przez lata
Paweł
przemocą
Mucha wyjaśnia
wobec kobiet.
To na Twitterze, że akt łaski dotyczył jedynie skrócenia czasu wykonywania środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych, o co wnosiły same pokrzywdzone osoby pełnoletnie. Od popełnienia przestępstwa minęło wiele lat i proszę o niepowielanie fałszywych newsów. Cytuję
pani
Pawła
Muchę
z Twittera, prezydenckiego ministra.
To nie jest fałszywy news. Jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z osobami, które są ofiarami przemocy domowej, albo też tego, co prawdopodobnie tutaj jest tą historią skazania, czyli przemocy seksualnej wobec osoby nieletniej, to doskonale wie, jeszcze czytamy, że to jest tak naprawdę, są to osoby mieszkające prawdopodobnie wspólnie, to tyle razy widziałam ofiary, które nawet na policji mówiły, nie, wycofajcie oskarżenia. Presja środowiska, obawa, strach przed wykluczeniem, przed ostracyzmem. Sprawy dotyczące wykorzystania seksualnego nieletnich, sprawy dotyczące pedofilii powinny być bardzo surowo ścigane. I ja naprawdę dziwię się panu Dudzie, że w tak wrażliwej sprawie jeszcze tłumaczy, że mieszkają razem. Co to znaczy? Że osoba, która była wykorzystywana seksualnie przez kogoś dorosłego, bliskiego członka rodziny, nadal pozostaje w kontakcie, mieszkając w tym samym domu i chcą zdjąć zakaz zbliżania się. Ja nie znam tej sprawy, ale uważam, że ona wymaga wyjaśnień. Tak samo jak uważam, że wyjaśnień wymaga, dlaczego do dzisiaj nie wchodzą przepisy bardzo potrzebne ofiarom przemocy domowej dotyczące zabierania sprawców z domu, czyli bezpieczeństwa kobiet. Te przepisy czekały kilkanaście lat. Potem w trybie ekspresowym przeszły przez Sejm, podpisał je pan Duda trochę zwlekając, ale w końcu podpisał. I nadal pół roku karencji, co to znaczy dla ofiar przemocy? Ja nie chcę żyć w kraju, w którym w ten sposób są traktowane ofiary, a prezydent, który naprawdę ma parę innych ważniejszych zadań, zajmuje się takimi kontrowersyjnymi ułaskawieniami. To nawet nie chodzi o tę jedną sprawę, to chodzi o pewien symbol.
A co właściwie kandydat Koalicji Obywatelskiej ma do zaproponowania kobietom? No bo powiedział, że będzie pełnomocniczka do spraw kobiet, powoła takową i będzie Rada do spraw kobiet. No ale i co z tego?
No po pierwsze to z tego, że jest to instytucja. Ja pamiętam, jak działały bardzo sprawnie jeszcze pełnomocniczki wojewódzkie do spraw kobiet, które to dysponując pewnym budżetem, mogą wspierać ofiary przemocy, mogą dbać o równy udział kobiet i mężczyzn, mogą patrzeć szczególnie lokalnie na to, w jaki sposób wydawane są pieniądze, chociażby na sport, czy są równo wydawane na kobiety i mężczyzny, na dzieci.
I to ma przekonać kobiety do Rafała Trzaskowskiego?
Ale to jest tylko kawałek. Pyta mnie pani, co robi taka rada?
Ale wie pani o tym, że kobiety głównie, to 43% kobiet zagłosowało na Andrzeja Dudę, a na Rafała Trzaskowskiego tylko 31%.
I gigantyczna praca przed nami i mam nadzieję, że też uda się nam pokazać całość programu Rafała Trzaskowskiego. Bo ja powiem znowu na przykładzie Warszawy, bo mówmy o praktyce, nie o teorii. Rafał Trzaskowski zwiększył miejsca w przedszkolach i żłobkach. To jest oczywiście dla rodzin, ale w większości uwolnienie zawodowe kobiet. Rafał Trzaskowski wprowadził szczepienia na HPV dla chłopców i dziewczynek. Bezpłatne z puli miejskiej, co jest... I mówi znowu, utrzymam program szczepień, będę wpływał na rząd, żeby jak najbardziej inwestował w program przedszkolno-żłobkowy. Mówi też więcej, że będzie promotorem ustawy zgłoszonej przez Kongres Kobiet, czyli ustawy, która zrównuje wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Bo jest to skandalem, że pracując tyle samo, w tym samym miejscu, bardzo często kobiety zarabiają mniej. A potem przenosi się to na emeryturę. Jest też cały projekt polityki senioralnej, znowu adresowany w większości do kobiet. Kolejna rzecz to dostępność lekarzy, w szczególności lekarzy ginekologów. Czy możecie sobie państwo wyobrazić, że w XXI wieku w Polsce często kobiety dostęp do ginekologa mają wyjątkowo utrudniony, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, które muszą pokonać, a lekarz na przykład przyjmuje raz w tygodniu. I tak wygląda część Polski, tej bliżej wschodniej granicy, czyli Lubelszczyzna, Podlaskie, często na Podkarpaciu. No to jest zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia kobiet. Poza tym Trzaskowski będzie tym, który będzie inicjował również programy dotyczące walki z przemocą domową. Nadal jednej z wielkich plag. Będzie dbał o kobiety przedsiębiorczynie i osobiście go namawiam, żeby wspierał też młode kobiety naukowczynie, tak jak to robił w Warszawie, wspierając wielki kongres młodych dziewczyn z marzeniami o karierze IT. Chciałabym, żeby to był program ogólnopolski.
Ale pani jako działaczka lewicowa, nazwijmy to w ten sposób, przecież też przez wiele lat mówiła o tym, że należałoby rozszerzyć dostęp do aborcji, a właściwie, żeby była aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży. No tutaj takiego postulatu absolutnie nie ma. Tak, z takim postulatem to Szotl Robert Biedroń, skoro dostał 2,2% poparcia, to znaczy, że kobiety też nie są tym zainteresowane specjalnie, że nie ma aż tak wiele kobiet, które miałyby akurat ten postulat na sztandarach.
Pani redaktor, bo to są wybory prezydenckie i w tych wyborach osoby kierują się różnymi motywami.
I kandydaci obiecują różne rzeczy, a przecież tak de facto to rządzi rząd, a nie prezydent. Prezydent może współkreować na przykład politykę zagraniczną, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc co tak naprawdę może prezydent? No tutaj...
Co na przykład, już pani mówię, przepraszam, bo w tej sprawie to jest absolutnie istotne. Dziś Kaczyński zapowiada, parę tygodni temu takie robił już zapowiedzi, że znowu zaostrzą przepisy dotyczące aborcji, w szczególności tej aborcji dotyczących trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, czyli będą zmuszali kobiety do urodzenia często istot, które będą
na ich oczach. Jak to PiS nazywa tak zwana eugeniczna?
No, to PiS to nazywa takie, żeby im było wygodnie. Prawdą jest, że jest to przymuszanie do uszkodzenia, do urodzenia, do noszenia ciąży z trwale i nieodwracalnie uszkodzonym płodem. I patrzenie bardzo często na boleść i cierpienie. I Rafał Trzaskowski nie podpisze żadnego zaostrzenia takiej ustawy. Druga rzecz, o której Rafał Trzaskowski na pewno nie podpisze, to są kolejne zaostrzenia w dostępie do wiedzy, czyli większe poszerzanie klauzuli sumienia. Dzisiaj lekarz może odmówić dowolnego zabiegu, mówiąc, że mu sumienie nie pozwala. Co więcej, nie wskazuje, gdzie ten zabieg będzie wykonany. I wszyscy się koncentrują akurat na sprawach aborcyjnych, ale przecież to może dotyczyć wielu innych procedur medycznych, których nie będą chcieli wykonywać. Rozszerzenie tego na aptekarzy czy fizjoterapeutów to jest kolejny pomysł, który w PiS-ie funkcjonuje bardzo mocno, a my się temu będziemy sprzeciwiać. Natomiast Rafał Trzaskowski tu jest gwarantem tego, że i tak przy tych małych prawach ani jeden krok więcej w zabieraniu praw kobietom nie zostanie uczyniony.
Pytanie od słuchaczy. Andrzej pyta, kto powinien być komisarzem wyborczym w Warszawie w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego? No to akurat będzie o tym będzie stanowiło Prawo i Sprawiedliwość.
Jedyne, czego absolutnie Warszawie nie życzę, żeby to był Jacek Sasin, bo czego się nie dotknie, to rozwala. I tak jak już próbował być prezydentem Warszawy, tak jak już potem próbował...
Nie, no myśli pani, że zrezygnowałby z bycia wicepremierem, żeby zostać komisarzem w Warszawie? Nie, no to nie nastąpi. To nie nastąpi. No to kto powinien być?
Cenię pani optymizm. Jeżeli PiS chciałby się zachować przyzwoicie i porządnie, wprowadziłby komisarza z opcji, która dzisiaj ma większość w Warszawie, czyli z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast oczywiście wiemy, że tego nie zrobią i wybór pewno będzie między Sasinem a Patrykiem Jakim, czyli dwoma osobami, które już dostały od Warszawy czerwoną kartkę bardzo wyraźnie.
Nie no, Patryk Jaki też nie zrezygnuje chyba z mandatu europosła. No przecież to
pani
są...
Pani redaktor.
No ale to są też... takie, a nie inne pieniądze. No Robert Biedoń też mówił, że zrezygnuje, zrzeknie się mandatu, a nie zrzekł się i dalej zarabia te prawie 30 tysięcy miesięcznie, no bo tyle wynosi pensja europosła. No.
Dlatego bardziej się obawiałabym Jacka Sasina, to w szczególności ze względu na Warszawę, która nie zasługuje na kogoś, kto będzie ją tak rozwalał, jak rozwala wszystko. Natomiast no oczywiście, że tutaj zagrożenie jest pewne, że PiS wstawi kogoś, kto będzie takim aparatczykiem partyjnym zajętym nie rządzeniem miastem, tylko szukaniem czegoś na Trzaskowskiego. A Warszawa zasługuje na sensowną osobę, która będzie dobrze zarządzała miastem, tak jak to robi Rafał Trzaskowski. Bardzo sprawnie widzę, jak się miasto rozwija, jak są inwestycje w te rzeczy, które są dla nas ważne, czyli i budownictwo socjalne, i ścieżki rowerowe.
Teraz sztabowiec Rafała Trzaskowskiego, naprawdę, czy też sztabowczyni. Kolejne pytanie. Czy Barbara Nowacka byłaby gotowa zagłosować na Adriana Zandberga jako prezydenta, na kandydata na prezydenta Warszawy?
Panie redaktor, zobaczymy, jakie będą kandydatury po wygranej Rafała Trzaskowskiego. Nie znoszę dzielenia skóry na niedźwiedziu, ale poza wszystkim, patrząc na karierę polityczną Adriana Zandberga i na jego zainteresowanie polityką ogólnopolską, ciężko mi sobie go wyobrazić w tym formacie samorządowca w Warszawie. Natomiast zobaczymy, kto będzie zwyciężał, kto będzie szedł z tej strony z tej strony niepisowskiej.
Pod warunkiem, że Rafał Trzaskowski zostanie nowym lokatorem.
Ale jestem przekonana, że Koalicja Obywatelska znajdzie bardzo dobrą kandydaturę na prezydenta Warszawy.
Barbara Nowacka? Niepoprawny optymista pyta, dlaczego nie zagłosowała pani za poprawką Adriana Zandberga o ograniczeniu wynagrodzeń prezesów firmach, które korzystają z państwowej pomocy? Czy to wynik osobistych animozji?
To jest, o ile mnie pamięć nie myli, bo tych poprawek idzie kilkadziesiąt, głosowałam za tą poprawką jako jedna z kilku osób z koalicji. Mm-hmm.
Głosowałam naszym... To pytałam, jak pani chciałaby przekonywać do kandydatury Rafała Trzaskowskiego wyborców, którzy głosowali na Szymona Hołownię. Co będzie, kiedy Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyboru nowego prezydenta?
No co będzie? No będziemy w pewnym pacie demokratycznym, ale prawdopodobnie będą konieczne nowe wybory.
Ada, czym jest ta nowa solidarność, o której tyle mówił Trzaskowski przed pierwszą turą?
Nowa solidarność to jest element programu Rafała Trzaskowskiego. Chyba taki kluczowy punkt opisujący to, w jaki sposób dziś Polska się zmieniła. Jak nie potrzebujemy gigantycznych inwestycji gdzieś daleko od nas, takich, na których dorabiają się tylko ludzie z PiS, ale jak potrzebujemy tych małych inwestycji za rogiem. Jak mniejszą różnicę grają podziały polityczne, a większy nacisk kładziemy na tę małą lokalną wspólnotę. Jak chcemy móc uczestniczyć w procesach demokratycznych, jak chcemy zadbać o lokalny szpital, lokalną drogę. Ta nowa solidarność to dbanie o klimat, dbanie o Zielony Ład. To właśnie inwestycja w ekoremonty, a nie w kolejne gigantyczne transfery, które bardzo często nie trafiają tam, gdzie potrzebują. Ta nowa solidarność to w końcu zerwanie z wojną polsko-polską. To spojrzenie na moment, który nas jednoczy historycznie i dbanie o to, żeby wszystkie złe rzeczy, które zadziały się po 89 roku, niepotrzebne czasami konflikty i wojny, przestały być domeną społeczną. Niech one dzielą grupy zainteresowanych tym polityków, jeżeli jeszcze tacy będą, bo to moim zdaniem już stary podział. A my zajmiemy się budowaniem naszej wspólnoty, tego, co nas naprawdę łączy, tej lokalności, solidarności, szukaniem dobrych miejsc pracy, tworzeniem ich, dbaniem i o pracodawcę, i o przedsiębiorcę, i o pracownika, o człowieka pracy.
No tak, o tym już rozmawiałyśmy wcześniej. A jaki jest plan trasy Rafała Trzaskowskiego teraz w tej drugiej turze?
Dziś zachodniopomorskie, jutro, no może jednak Andrzej Duda odważy się na debatę, wtedy Rafał Trzaskowski na tej debacie absolutnie się stawia.
A jak się nie odważy Andrzej Duda, to znaczy, że co? W takim razie Rafał Trzaskowski przyjdzie do studia i będzie rozmawiał z dziennikarzami?
Jeżeli taka będzie wola mediów, to oczywiście tak zrobi. bo jest zainteresowany dotarciem do ludzi. I dalej będzie jeździł w tych wszystkich miejscach, w których wiemy, że trzeba zbudować większe poparcie. To są często mniejsze miejscowości, to są miasta, które chcą poczuć, że Trzaskowski też stoi po ich stronie. Dlatego właśnie dzisiaj Piła, wczoraj Chojnice, Kościerzyna, Kartuzy, za chwilkę województwo łódzkie również, zachodniopomorskie, lubuskie, ale wszędzie, gdzie się da i jest potrzeba, no, będzie
łatwo
Trzaskowski.
Łatwo nie jest, dlatego że w 13 województwach jednak wygrał Andrzej Duda, jakby nie patrzeć. W 13 na 16 województw. To jest potężna przewaga.
Tak, ale trzeba pamiętać, że z jednej strony był Andrzej Duda, a z drugiej bardzo wielu kandydatów ze strony, która nie popiera rządów PiS. I to jest nasze chyba dzisiaj najważniejsze zadanie.
A finał gdzie będzie? A finał gdzie będzie? W Warszawie znowu?
Zobaczymy, pani redaktor. Natomiast to, co dzisiaj jest naszym najważniejszym zadaniem, to jest namówienie tych osób, które poszły na wybory i nie zagłosowały na Trzaskowskiego, tylko zagłosowały na którąś z osób kandydujących ze strony tej prodemokratycznej, żeby nie tylko poszły na wybory i zagłosowały na Trzaskowskiego, bo on będzie ich reprezentantem. Będzie reprezentantem tej polskiej wolności i godności, ale jeszcze, żeby namówiły kilka osób, żeby poszły na te wybory, bo jeżeli nie założymy teraz bezpiecznika PiS-owi, to możemy domyślać się, co się stanie z organizacjami pozarządowymi, co się stanie ze związkami zawodowymi, które nie są po stronie PiS-u, co się stanie z pracownikami, a doskonale wiemy, że idzie kryzys finansowy, że on pojawił się już i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, i uderzy w polską gospodarkę. Jeżeli słyszę, a dostaję takie sygnały od pracowników lotu, że już mają wypowiedzenia z pełnego etatu na pół etatu z informacją, że za chwilę dla nich nie będzie pracy. I widzę z drugiej strony, że PiS nie robi kompletnie nic. A to chyba pani redaktor, pan Jacek Sasin zapowiadał, że być może założą nową spółkę. To oznacza zwolnienia ludzi. Nie ma czegoś takiego jak Rada Dialogu przy Prezydencie, która powinna funkcjonować. Czyli pracodawcy, pracownicy i członkowie rządu pod patronatem prezydenta, to się po prostu przestało dziać. Konieczny jest powrót do tego i konieczne jest zabezpieczenie ludzi przed skutkami kryzysu gospodarczego. Nie tylko tarcza na 4-5 miesięcy, ale długofalowa strategia. Niewielkie inwestycje, z których korzystają panowie pilnujący łąki i być może jeszcze coś robią w CPK albo Polska Fundacja Narodowa, ale właśnie wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i dbanie o ludzi pracy. To dzisiaj jest fundament. I będziemy do tego, do tej naszej wizji, do tej wizji nowej solidarności przekonywać tych, którzy poparli Szymona Hołownię, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza i część
Ludowcy to już raczej będą głosować na Andrzeja Dudę. To powiedział jeden z polityków PSL-u w rozmowie z portalem w polityce.pl, że już wielu teraz zagłosowało na Andrzeja Dudę w tej pierwszej turze, no ale w drugiej to już... Znaczy ta pozostała część to na pewno zagłosuje na... Tak podejrzewa ten polityk z PSL-u pytany.
Ale będziemy przekonywać tych, dla których wartością jest praworządność.
No i przede wszystkim było takie tłumaczenie, że jeśli Rafał Trzaskowski został prezydentem, to rzeczywiście doszłoby jednak do takiej do eskalacji wojny polsko-polskiej, a chodzi o takie zgodne współdziałanie.
Otóż chciałabym powiedzieć, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to dojdzie na pewno do poprawy relacji międzynarodowych, bo Rafał Trzaskowski będzie dbał o to, żeby fundusze unijne przypływały do polskich rolników, żeby zabezpieczyć dobre relacje, które pozwolą nam funkcjonować i bezpiecznie, i dostatnio. A rząd PiS-u tego nie umie. I to nie chodzi tylko o nieudolność pana Czaputowicza, ale ich ogólne nastawienie do Europy, do świata i do tego, że potrafimy.
Pan minister Czaputowicz to praktycznie jest niewidoczny, można powiedzieć, jako szef polskiej dyplomacji. No, ja przynajmniej jakoś ostatnio sobie nie kojarzę jakiegoś wystąpienia.
A proszę pamiętać, że to nie jest najgorszy pisowski minister. To może lepiej, żeby był niewidoczny.
A najgorszy jest jaki?
Jak pan Gliński.
A najgorszy jest jaki?
Oj, to nie, pani redaktor. No, zastanawiam się cały czas, czy pan Szumowski, który powinien ponieść jak najszybciej konsekwencje. Myślę, że przy wymianie rządu, o której w PiS-ie tak głośno,
nie będzie transfer do jakiejś spółki Skarbu Państwa. Dane publiczne pytają.
Nie jednej.
To był znak zapytany, oczywiście. Dane publiczne pytają. Wicepremier Sasin powiedział, że elektrownia jądrowa, o której rozmawiano w czasie wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie, musi być inwestycją całego państwa. Czy złoży pani interpelację do ministerstwa z pytaniem o rozważaną lokalizację tej inwestycji?
Ależ oczywiście, że będziemy zadawać takie pytania. Jeżeli jest wola, to ja mogę również złożyć osobistą interpelację. Natomiast to jest pytanie, które stale zadaje również Rafał Trzaskowski. Gdzie ta elektrownia ma stanąć? Kto będzie który region będzie musiał ponieść te konsekwencje dotyczące i środowiska, i pewnych inwestycji, i jednak pewnego poczucia zagrożenia, które wiąże się z tym. Znaczy, gdzie konkretnie postawią te elektrownie? Borys Budka jeździ po Polsce i zadaje to pytanie regularnie. I wie pani, co jest najsmutniejsze? Że pan Sasin nic nie ma do powiedzenia na ten temat. Milczy, bo być może to jest tak, że niczego nie dogadali, tylko udają, że im się coś udało i będzie przełom w energetyce, a być może to jest tak, że zastanawiają się, gdzie po prostu koledzy będą mieli dobre działki, gdzie będzie można zrobić interes i wtedy tam, tak jak było z Baranowem, tak jak było z wieloma innymi inwestycjami, tam zdecydują się na to. A
tylko nie chcę być złośliwa, bo przecież elektrownia jądrowa według planów, które snuł Donald Tusk, no miała być już w 2019 roku.
Miała być,
i
ale
miał
proszę
pierwszy
pamiętać jedną rzecz.
Popłynąć, tak? I był Aleksander proszę, Grad, który również był pełnomocnikiem do wdrożenia tego programu i co? I też zarabiał grube pieniądze, żeby to zrobić i nic nie zrobił w tej sprawie.
Ale przede wszystkim było to przekonsultowane z mieszkańcami. A dzisiaj żyjemy w takiej niepewności. Tak, ja nie uważam, żeby ostatnie 30 lat, bez względu na to, kto rządził, były najfantastyczniejszymi pod względem standardów latami. Natomiast tak złych lat, jakie są teraz, nie było nigdy. Tak jawnego zawłaszczania państwa i takiego bezmyślnego bronienia swoich, bo w każdej opcji się to zdarzało. I to jest wielki błąd, tak nie powinno być po prostu. Natomiast każda inna opcja poza PiS-em potrafiła wyciągnąć konsekwencje. A konsekwencje, jakie wyciągnięto wobec ministra Szumowskiego za to, że pozwolił narciarzom, handlarzom oscypków zwyczajnie dorabiać się na pandemii, że przedziwne transakcje miały miejsce kosztem zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi.
Wtedy, sądzi pani, że gdyby do takiej sytuacji doszło wtedy, kiedy jest rząd Platformy Obywatelskiej, że minister zdrowia zasiadający w tym rządzie zachowałby się tak jak minister Szumowski, że doszłoby do zakupu właśnie felernych maseczek albo respiratorów, które nie dotarły na czas. Więc sądzi pani, że taki minister by poleciał? Że zostałby zdymisjonowany? Albo
no,
sam
doświadczenie
podałby się
pokazuje,
do dymisji, tak?
Doświadczenie pokazuje, że ze znacznie mniejsze rzeczy część ministrów poddawała się do dymisji albo leciała. No, przypomnę sprawę chociażby Sławomira Nowaka, który za problem z oświadczeniem majątkowym i sprawą zegarka
to, długo to trwało.
Podał się,
trochę długo no, trwało. No ale rzeczywiście ale w końcu tak.
A tutaj mamy do czynienia z masowym procederem wręcz w wielu ministerstwach korupcji i nepotyzmu, zawłaszczania państwa, niepokazywania oświadczeń majątkowych. Gdzie są te oświadczenia majątkowe żony pana Szumowskiego? Gdzie jest oświadczenie majątkowe
no,
żony pana
przecież ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Tam leżakuje, w związku z tym słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że no jak będzie taka ustawa już, okaże się, że zgodna z konstytucją, to wtedy jak najbardziej tak.
Pani redaktor, jest też
ale oczywiście
takiego,
coś, co nie
wola.
Jest zabronione, jest oczywiście dozwolone, więc rzeczywiście jest... tak, można by te oświadczenia pokazać jak najbardziej.
Tak samo jak oczekujemy, że Andrzej Duda na przykład pokaże, jak wyglądają wydatki w kancelarii prezydenta, bo jest to bardzo droga kancelaria prezydenta. Zadajemy masę pytań.
Bo kończymy z dziadostwem, nie słyszała pani.
Pani redaktor, to jest bardzo nawet śmieszne, tylko kłopot jest taki, że ludzie żyją za bardzo nędzne emerytury i są zagrożeni utratą pracy, tak jak dziś pracownicy LOT-u. A faktycznie ministrowie prezydenccy, rodziny, krewni, znajomi, prezesi spółek żyją jak pączki w maśle, a cała reszta coraz częściej żyje właśnie w dziadostwie. Nauczyciele, którzy bardzo często mieli znacznie niższe wynagrodzenia z powodu pandemii, a z drugiej strony mieli znacznie większą pracę. Ludzie, którzy wiedzą, że zaraz ich firmy padną, bo tak jest przy kryzysie i tarcza też nie jest wieczna, bo nie jest rozwiązaniem systemowym. Mali przedsiębiorcy, zakłady fryzjerskie,
no można by tutaj mnożyć, no oczywiście
możemy to wymieniać.
Wiele restauracji się zwinęło.
A oni ukrywają, ile kasy mają na przeloty i w jaki sposób finansowana jest w pełni kampania prezydencka. Wie pani, co mówią? Mówią, że oni nam nie odpowiedzą, bo jest pandemia. Bo sobie zrobili taką furtkę. No pani tak. Redaktor, jeżeli przyjdzie kontrola do pani firmy i poprosi o dokument, ile zarabia pani redaktor Lubecka, to pani firma to na pewno
oczywiście
pokaże. Oczywiście. I nie będą opowiadać
Andro. I to w trymiga.
A jak przyjdą do prywatnego, małego przedsiębiorcy, natychmiast będzie kontrola, kara i tak dalej. A rząd co? A rząd pokazuje ten słynny gest Lichockiej. Tak jak Duda debatą pokazuje słynny gest Lichockiej, mówiąc, że to nie przyjdzie. Tak,
Może
kancelaria prezydenta
Kozakiewicza,
nie udzieli
może gest
informacji.
Kozakiewicza. I ostatnie pytanie jeszcze, bo chociaż było tyle pytań, nie zdążyłam
Przepraszam, to
wszystkich,
dużo mówię.
nie zdążyłam wszystkich zadać pytań w imieniu słuchaczy, ale jest jeszcze jedno. Pytam o pani wiarygodność, pyta Magda. Jak to jest, że w 2015 roku mówiła pani, że Platforma powinna się rozpaść, a teraz jest pani w jej szeregach? No nie jest pani członkiną Platformy Obywatelskiej, ale jest pani jednak w Koalicji Obywatelskiej, czyli de facto
Tak.
się pani pod tym podpisuje.
Podpisuje się pod tym, że Platforma w takiej, jakiej formie była w 2015 roku, absolutnie straciła wiarygodność. Natomiast kilka lat bez rządzenia pokazały, też nauczyły ich bardzo wiele. Nauczyły otwartości, pokory, współpracy, rozumienia państwa. Bardzo wiele też się w Platformie zmieniło. Proszę pamiętać, że teraz szefem jest Borys Budka. To jest polityk nowego pokolenia, który szuka dialogu i porozumienia. Że Platforma przeszła dosyć ciężką drogę, pewien czyściec polityczny i chce współpracować i budować Polskę uczciwą, normalną, przyjazną. Widzę, jak głosują. Widzę, jak ze mną głosują koleżanki i koledzy w sprawach, które jeszcze parę lat temu mogły być dla nich kontrowersyjne. Dzisiaj są absolutną oczywistością. Przede wszystkim widzę, że chyba wszyscy po tej stronie demokratycznej nabraliśmy odwagi. To, co zawsze zarzucałam tym wielkim partiom, to brak pazura i odwagi. A dzisiaj patrzę na Trzaskowskiego, który naprawdę proponuje odważny program społeczny, wiedząc, że jest prezydentem z pewnymi ograniczeniami, który adresuje się do wszystkich wykluczonych, czy to służb mundurowych, czy to właśnie pracowników, czy małych przedsiębiorców, kobiet, młodzieży, to myślę sobie dobrze, że był ten czas na refleksję, na nabranie odwagi, na okrzepnięcie i na pewne poszukanie dialogu i porozumienia. Kiedyś Platforma faktycznie nie chciała
normalnie
nawet
neofitka, normalnie neofitka, naprawdę. neofitka Platformy Obywatelskiej.
Ale ja jestem w Inicjatywie Polska i wiem,
ja wiem,
co tam
tak, partia, już
wiem,
teraz zapamiętam na zawsze, że to jest już partia, a nie stowarzyszenie. Nie wiem,
roku,
dlaczego. Nie wiem, dlaczego mi się to tak utrwaliło po prostu. No cóż, nobody z perfekcja. Dobrze, bardzo dziękuję. Barbara Nowacka.
Dziękuję bardzo.
Członkini Koalicji Obywatelskiej, pani poseł i przewodnicząca partii Inicjatywa Polska była z nami.
Dziękuję pani redaktor.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Dobrego
do
dnia
zobaczenia.
Życzę.
Do zobaczenia. Dzięki.